i nasza modlitwa do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, Duchu miłości i światłości, rozpalaj nasze serca, oświecaj nasze umysły, bądź przy nas, bądź nad nami, Duchu Święty. I rozpoczynamy naszą poranną katechezę. Dzisiaj ponownie wracamy do tematu sakramentu nawrócenia, czy też sakramentu pojednania, jak to mówiliśmy. Tutaj wielorakie znaczenie, nazwa, ale to samo oczywiście znaczenie tegoż sakramentu. I dzisiaj katechizm daje nam pod rozwagę takie zagadnienie. Dlaczego jakiś sakrament pojednania po chrzcie? Bo jak wiemy, tu katechizm zaczyna interpretację: zostaliśmy obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego, mówi święty Paweł. I tutaj trzeba uświadomić sobie wielkość daru, jaki otrzymaliśmy w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, by zrozumieć, do jakiego stopnia grzech powinien być obcy dla tego, kto się przyobległ Chrystusa. To wszystko się dzieje w czasie sakramentu chrztu. Ale święty Jan apostoł napisze: jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. A sam Pan nauczył nas modlić się: przebacz nam nasze grzechy, łącząc razem wybaczanie sobie nawzajem naszych win i przebaczanie grzechów, jakiego nam Pan Bóg udziela. I tutaj święty Ambroży, ojciec Kościoła, powie o dwóch nawróceniach, jakie mamy w Kościele. Pierwszy, Kościół ma wodę i łzy. A więc Kościół ma wodę i łzy, czyli są te dwa nawrócenia: wodę chrztu oraz łzy pokuty. Jednak jest z tym trochę mały problem, bo jak chcemy zrozumieć to katechizmowe określenie sakrament pokuty, należy, powracamy do Kościoła starożytnego. Jak to było wtedy, na początku? Przecież wszystkie te teksty łączą się bezpośrednio z Kościołem starożytnym. Otóż pierwsze pokolenia chrześcijan, tu w komentarzu możemy czytać, łączyły odpuszczenia grzechów z chrztem świętym. Ten sakrament można było przyjąć, wiadomo, tylko jedyny raz w życiu. Chrztu nie można powtórzyć i, na nieszczęście, przy dużej uwadze, grzechy jednak się pojawiały, prawda? Więc chrzest jeden, no, ale grzechów było przynajmniej w ciągu życia tych ciężkich, niektórzy no, mogli kilka nawet jakoś uczynić, zaliczyć. W pierwszym i drugim wieku chrzest był przyjmowany w wieku dojrzałym, dorosłym. Nieraz nawet były takie, no, teraz możemy patrzeć z perspektywy czasu, że nie za ciekawe tendencje, że zwlekano z tym chrztem, prawda? Nieraz nawet i pod koniec życia po to, żeby mieć oczyszczone sumienie i przejść do wieczności z czystym sumieniem. Nieraz chrześcijanie wsparci częstym uczestniczeniem w Eucharystii żyli tak, że mogli podchodzić do Komunii Świętej, bo sumienie nie wyrzucało im poważniejszego grzechu. A mniejsze zaś grzechy, które się pojawiały, to zmywano postem, umartwieniem jakimś jałmużną, czy jakieś tam, prawda, przyjmowanie cierpień drobniejszych, prawda, na tą okazję. Jednak sytuacja była nieco skomplikowana w późniejszych wiekach, kiedy narastała bardzo mocno ta tendencja, siła straszna prześladowania chrześcijan. Były momenty, że wielka liczba wiernych zaparła się Chrystusa i po tej fali prześladowań, kiedy ona opadła, chcieli oni powrócić do, wiadomo, do Eucharystii. Ale no tutaj pojawiło się to zderzenie, no bo przecież zaparli się Chrystusa, popełnili grzech ciężki. Pojawiło się pytanie. Oczywiście to zaparcia były poprzez prześladowania. Nieraz musieli tracić majątki, musieli uciekać z miejsca zamieszkania i tak dalej, tortury. No ale pytanie powstało, czy można właśnie z grzechem ciężkim popełnionym już po chrzcie, zwłaszcza zaparcie się wiary, na nowo wrócić do życia, prawda, sakramentalnego, do Eucharystii, do ołtarza. Czy w Kościele istnieje jakaś szansa odpuszczenia tego grzechu popełnionego po chrzcie świętym? I tutaj właśnie powstała ta piękna refleksja, która niejako nawróciła do tego, co już było w tradycji wcześniej zapisane w przekazie wiary. A więc była ta refleksja wśród wiernych, że trzeba bowiem, by grzesznik udowodnił, że się autentycznie nawraca, że żałuje za swój grzech i że jest gotów oddać życie, ale już drugi raz do tego grzechu nie powróci. I pod koniec wieku drugiego ta refleksja zaowocowała tym, że biskup miał prawo przyjąć ochrzczonego grzesznika do kościoła pod warunkiem, że ten podejmie surową pokutę i tym samym właśnie zapaliła się nadzieja dla tych, którzy grzech popełnili. Warto jednak podkreślić tutaj w komentarzu, że taki powrót do kościoła w starożytności był możliwy zasadniczo jeden, jedyny raz. Gdy ktoś popełnił jeszcze raz grzech zaparcia się wiary, nie miał już prawa prosić o przyjęcie go do grona uczestniczących w Eucharystii. Zostawała mu tylko modlitwa i ufność w miłosierdzie Boga. Można powiedzieć, że no, zostawał przed Bogiem sam na sam ze swoim grzechem. Oczywiście pokuta w tych pierwszych wiekach była długa, trudna. Grzesznik czekał na dopuszczenie go do Eucharystii kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Te lata tego oczekiwania starał się wypełnić modlitwą, pogłębieniem wiadomości z zakresu Pisma Świętego, i czynieniem dobra i tak dalej, i tak dalej. Więc pokutujący w kościele stanowili pewien taki stan wierni i o tym wiedzieli, że to są pokutujący, wspierali ich modlitwą, dobrym słowem. I oczywiście, kiedy pojawiło się zagrożenie, że przychodzi śmierć albo jest ciężka choroba, to oczywiście kapłan mógł podać takiemu człowiekowi oczekującemu, pokutującemu komunię świętą. Dlatego, że pokutujący należał do kościoła, miał jednak ograniczony dostęp do stołu pańskiego. Wszyscy, którzy go spotykali, widzieli, jakie są konsekwencje grzechu, jak trudno jest wrócić do grona uczestniczących w Eucharystii. Więc tu mamy to pytanie i mamy tą odpowiedź właśnie, dlaczego jakiś sakrament pojednania po chrzcie, no bo po prostu no, trzeba było znaleźć i powrócić do Ewangelii, do tego, co mówiliśmy, Chrystus powiedział uczniom, apostołom o tym, o tej władzy odpuszczania grzechów, w tej władzy, którą on im zostawił, którą pozostawił im wraz z tym mandatem, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, to także i uczcie ich modlić się, ale również odpuszczajcie grzechy. I tu pamiętajmy, ta tradycja, Kościół ma wodę i łzy, wodę chrztu, która obmywa grzech pierworodny, która wprowadza do Kościoła Świętego, która wprowadza do ciała, jakim jest ciała Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół, i wreszcie łzy, te drugie pokuty, które obmywają grzech, powodują, że to Boże miłosierdzie wraz z odpuszczeniem grzechów przychodzi. Dzisiaj to już mamy tak łatwo, można powiedzieć, to zrozumieć, prawda? Bo jesteśmy wprowadzani od początku naszego życia niejako, bo łączymy przecież sakrament pokuty z sakramentem Eucharystii. Już dzieci są uczone, przyjmowane do Kościoła w ten sposób w Kościele. Natomiast wtedy to była, no, było to pewne dojrzewanie tej myśli, jakieś takie bardzo na poważnie, no teraz też na poważnie, ale wtedy patrzenie, jaki jest skutek właśnie grzechu, że grzech nie tylko, że mnie osobiście dotyka, bo zrywa przyjaźń z Panem Bogiem, jak mówimy, prawda, tą relację, ale również ja jestem wtedy poprzez grzech w relacji do Kościoła i do bliźniego, co zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II, Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Rekoncyliacja et Penitencja mówi o poczwórnym pojednaniu, kiedy człowiek zejdzie na drogę grzechu. Pojednanie, które naprawia poczwórny, zasadniczy rozłam. Zniszczone, tutaj mówimy właśnie te relacje zniszczone pomiędzy człowiek z Panem Bogiem, pierwsza, to pierwsze pojednanie. Drugie, bardzo ważne, pojednanie z sobą samym i następnie z braćmi, prawda, czyli ze wspólnotą, z braćmi, z Kościołem i z całym stworzeniem. A więc mamy te pojednanie, które następuje w sakramencie pokuty, ale te poczwórne, niesamowite tutaj ta moc, a więc, bo jest ten rozłam poprzez grzech i potem następuje pojednanie, odbudowanie tych relacji, a więc człowiek z Panem Bogiem, człowiek z sobą samym, z braćmi i z całym stworzeniem. Dlatego też tutaj to rozumienie, jakże wielką siłę ma grzech niszczącą, i popatrzmy, co znaczy, jak gdy ktoś trwa w grzechu, bo wtedy ci pokutujący naprawdę cierpieli, to przeżywali, że są daleko od stołu Pańskiego, przygotowywali się, czekali latami. My mamy tą drogę bardzo tutaj upłynnioną, może otwartą, natomiast trwanie świadome, dobrowolne jest tutaj, ma wielką szkodę i przynosi wielkie zniszczenie. Powie tutaj święty Jan, wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale z drugiej strony spotykamy takie oto stwierdzenie, też to, co był katechizm mówi, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy, nie ma w nas prawdy. Dzieci moje, mówi Jan, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli, ale tutaj zakłada, że jednak ta nasza natura jest zraniona, jest słaba, jest poddana próbie. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. A więc tutaj jest to napięcie pomiędzy tym przekonaniem, że Jezus powołuje człowieka poprzez udzielenie mu łaski do wolności od grzechu. Mamy tę potencjalną moc, wolność od grzechu, ale także jest doświadczeniem ludzkim, czy to doświadczenie ludzkie również po chrzcie, i niewierności, i grzeszności. I tutaj godzimy jakoś pytanie, jak to pogodzić, te dwie różne perspektywy, a więc ta spodziewana bezgrzeszność, że po chrzcie jesteśmy już wolni od grzechu, i obecność grzechu. No i tutaj prawdopodobnie poprzez stwierdzenie, że chrześcijanin nie grzeszy, apostoł Jan pragnął podkreślić tą nieograniczoną moc usprawiedliwiającą, święcającą Pana Boga, do której mamy dostęp przez wiarę. A więc to, co Boże, to, co od Pana Boga jest bez grzechu, jest mocą, siłą, natomiast wypowiedź o grzechu jest wymierzone tutaj w to, że człowiek jednak nie jest, prawda, tutaj na ziemi do końca idealny, do końca święty, dąży do tego, przygotowuje się niejako do tej świętości niebieskiej, idzie poprzez to życie i ma świadomość swojego stanu, czyli także tego, że jest i śmiertelny, i poddany chorobom, i poddany tym pokusom różnym, którym ulegając grzeszy. Ale to nie jest do końca usprawiedliwienie, bo wiadomo, mamy dążyć do tego, co jest doskonałe. Natomiast gdyby się pojawiło niedoskonałość, to mamy tutaj, korzystamy ze zdroju miłosierdzia, korzystamy z daru odpuszczenia grzechów. Dlatego też po Chrzcie Świętym jest potrzebny sakrament pojednania. O tym dzisiaj katechizm do nas tutaj w tym fragmencie chce powiedzieć i nawiązać. Więc nawrócenie, do Chrystusa, nowe narodzenie przez chrzest, dar Ducha Świętego, ciało i krew Chrystusa otrzymane jako pokarm sprawiły, że staliśmy się święci przed Jego obliczem, jak sam Kościół. I nowe życie otrzymane w sakramentach, w tajemniczeniach chrześcijańskiego, jednak, jeszcze raz mówimy, nie wyeliminowało, a więc nie zniszczyło kruchości i słabości natury ludzkiej, ani jej skłonności do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością. I pozostaje ona w ochrzczonych, by podjęli z nią walkę w życiu chrześcijańskim, przechodząc próby z pomocą łaski Chrystusa. Tą walką jest wysiłek nawrócenia, mający na uwadze świętość i życie wieczne, do którego Pan nieustannie nas powołuje, więc ten wysiłek jest obecny, jest potrzebny. To jest właśnie nasze nawrócenie, nawracanie się. Ktoś, no mówi się, to jest bardzo mądre, że to jest taki proces ciągły. To nie jest tak, że ja się raz nawróciłem i wystarczy. Nie, my ciągle się nawracamy. Oczywiście to nie chodzi o to, że ciągle, no tak, no bo w każdym etapie naszego życia to nawrócenie oczywiście może mieć inny wymiar, inny koloryt, prawda, może mieć inne takie jakieś, prawda, części składowe, ale zawsze jest to proces trwający, jest to proces żywy i trzeba mieć świadomość, że jest on bardzo, bardzo potrzebny, bo najgorszą rzeczą, jak tu powtarzamy, jest to, że człowiek się przyzwyczaja, prawda? Tak jak wirusy, które wchodzą do naszego organizmu, nie ma żadnej tutaj obrony, nie ma żadnego z nimi próby walki, no i za jakiś czas ich się tak nagromadzi, że cały organizm jest sparaliżowany, dochodzi do zakażenia, tak samo można powiedzieć do choroby, na przykład do choroby oczu. No więc jakieś tam są przesłanki, my je lekceważymy, nagle okazuje się, że właśnie już wzrok nasz jest coraz bardziej osłabiony, że tracimy ten wzrok. Podobnie jest z wzrokiem naszej wiary. A więc lekceważymy zło, czy lekceważymy tendencje jakieś negatywne w naszym życiu i po tygodniu, po dwóch, po trzech, po miesiącu, czasem po roku, po dwóch, gdzieś tym okazuje się, że tak bardzo daleko człowiek zabrnął na tej drodze zła, że stracił wzrok wiary. Mówimy, że nie widzi to, co dobre, nie widzi, w którym kierunku ma iść. Jest jakiś zatwardziały w tej swojej postawie, bo zlekceważył przykazania Boże. Bodaj nawet jedno zlekceważenie może prowadzić na manowce życia i człowiek już potem nie potrafi się samo w własnych siłach gdzieś podźwignąć. Mało tego, jeżeli nie chce zobaczyć, dostrzec tej właściwej drogi, to właśnie gubi się. Tak jak ten przysłowiowy właśnie turysta, mówimy pielgrzym w Tatrach czy w jakichś górach, widzi znaki. Oczywiście po drodze napisane są wyraźne strzałki, prawda, zielone, czerwone, szlak oznaczony, ile mu to ma tam zejść czasu. On mówi, ja mam swoją drogę, mam swoją trasę, wyznaczyłem sobie taką ciekawą, nie będę tam słuchał jakichś tam, prawda, wyznaczonych już miejsc. No i najczęściej się kończy, jak się kończy, że albo jest jakaś, prawda, kraksa i zostaje uratowany przez ratowników, ale niejednokrotnie jest tak, że znajdujemy go gdzieś, prawda, albo nie znajdujemy jego osoby, jego ciała, bo gdzieś tam w przepaść wpada. Oczywiście tutaj mowa jest o tym takim górskim wędrowaniu, jak najmniej, żeby było takich wypadków, ale gorzej, kiedy to jest właśnie takie życiowe wędrowanie i te duchowe kraksy się przydarzają, te duchowe tragedie, wtedy jest bardzo, bardzo tutaj no ciężko i temu człowiekowi, ale też i tym, którzy pewnie jakoś go znali, którzy może mówili, że można było go jakoś jeszcze przekonać, można było jakoś na niego wpłynąć i tak dalej, i tak dalej. A więc dzisiaj to niech nam zostanie w pamięci. Mamy chrzest święty, oczywiście obmycie z grzechu pierworodnego, ale potem nasza natura, nasza kondycja ludzka domaga się interwencji Bożego miłosierdzia, interwencji Bożego przebaczenia, które nas podźwiga, oczyszcza, podnosi z naszych upadków, grzechów i daje nam siłę do nowego życia, po to, żebyśmy właśnie cały sens przybliżyli się i korzystali, zaczerpnęli ze stołu Eucharystii w pełni, żebyśmy nie przyjmowali, prawda, ciała Pańskiego w sposób niegodny, świętokradzki, żebyśmy przyjmowali w sposób piękny, godny, żeby to przyjęcie nie było dla nas oskarżeniem, ale było dla nas wzmocnieniem, żeby to był pokarm na drogę naszego życia, lekarstwo i pokarm na drogę naszego życia. Po to potrzebujemy właśnie oczyszczenia, po to potrzebujemy serca czystego, no i również to nawrócenie, które poprawia te relacje między nami samymi, jak mówił Ojciec Święty, potwierdził to w afortacji, między człowiekiem a człowiekiem, a więc sumieniem naszym, między człowiekiem i drugim człowiekiem, bratem, między wspólnotą i także między no, światem, w którym jest, w którym żyje, no i także przede wszystkim między człowiekiem a Panem Bogiem. To naprawienie tej relacji następuje właśnie w tym sakramencie. Dzisiaj ten aspekt chcieliśmy podkreślić.